Przed mikrofonem Agnieszka Radochońska. Wracamy do audycji na cztery łapy. Przed chwilą zastanawialiśmy się, czy psa można nauczyć, żeby grzecznie sobie spacerował i będziemy szukać odpowiedzi na to pytanie. W studiu Radia Rzeszów Daria Krzepkowska, behawiorysta zwierząt, znana w sieci jako Zrozumieć Pupila. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo.
Wszyscy właściciele czworonogów oczekują odpowiedzi na pytanie, czy mogą nauczyć swojego pupila grzecznych spacerów.
Myślę, że tak. Jest to kwestia przede wszystkim naszej ciężkiej pracy i naszej determinacji, ale też takiego bycia ze zwierzęciem na spacerze. Czyli przede wszystkim jak idziemy na spacer, to jesteśmy my i pies, a nie my i telefon. Też zwracamy uwagę na samopoczucie psa. Bardzo ważna jest obserwacja, czy pies w ogóle jakby czuje się dobrze w danym środowisku, czy nie jest przebodźcowany, bo to niestety wiosną się zdarza. Pojawiają się hulajnogi, pojawiają się rowery, pojawiają się dzieci z piłkami, więc te psy generalnie, nie czarujmy się, trochę bardziej są narażone na takie odwrócenie uwagi, w ogóle przebodźcowanie. Więc rzeczywiście wtedy też ważna nasza rola, żebyśmy pierwsze co obserwowali, co pies robi.
Wiosną no wszyscy wychodzimy na zewnątrz, więc jeżeli tylko jest jakaś fajna, słoneczna pogoda, ostatnio u nas taką trochę kiepsko, ale miejmy nadzieję, że się poprawi, to każdy chce trochę tego słońca i ciepła zaznać, ale widać, jeżeli przychodzi ta wiosna, to widać takie zmiany w zachowaniu zwierzaków?
Oczywiście, że widać. Psy zarówno jak i ludzie, no budzą się do życia, tak? Te zwierzęta są bardziej pobudzone, pojawiają się też nowe zapachy, no bo pod śniegiem, czy jeżeli jest zimno, no to jakby nie kiełkują nam też rośliny, nie pojawiają się jakieś nowe bodźce zapachowe, więc generalnie tak, jakby te zwierzęta bardziej chcą żyć, tak? Są bardziej energetyczne, potrzebują wtedy rzeczywiście większej takiej stymulacji, ale niekoniecznie też takiej ruchowej, tylko prędzej też umysłowej, żeby to zwierzę też troszeczkę mogło sobie radzić z tymi swoimi emocjami. Jak już wcześniej wspomniałam, to przebodźcowanie, ta większa ilość tych ludzi w ogóle na chodnikach, w parkach szczególnie, jakby też wpływa na to, że ten pies jest bardziej rozkojarzony i część właścicieli jednak zwraca uwagę na to, że pies jakby przestaje słuchać, tak? Że komendy, które wypracowaliśmy, nagle jakby pies głupieje, ale to nie jest spowodowane tym, że pies tego nie zna, tylko raczej tym, że po prostu jakby jest więcej odwracaczy uwagi, tak? Że pies się gdzieś rozproszy, no i jednak no pojawia się gdzieś to nieposłuszeństwo.
A taki pies po zimie potrzebuje jakiegoś rozruchu?
Oczywiście, że tak, no jednak jest taka tendencja wśród ludzi i wśród zwierząt domowych, że na zimę troszeczkę tego tłuszczyku, trochę tej masy nam przybywa. Więc rzeczywiście jakby warto na wiosnę zrzucić to, że tak powiem, ale jakby z głową tutaj, tak? Pies, który przez zimę nie biegał intensywnie, nie chodził na jakieś długie spacery, bo nie wiem, było minus 10 stopni. Też nie wychodziliśmy tak często. Też potrzebuje stopniowego wprowadzenia jakby tutaj się na tor spacerów, więc jakby wydłużamy spacery o jakieś 20-30%. Jak chodziliśmy, nie wiem, te 30 minut, to chodźmy 40, a nie od razu 2 czy 3 godziny, bo nagle przyszła sobota i jest piękna pogoda, tak?
Trzeba nadrobić za cały tydzień.
Dokładnie, tak. Czasami niestety ludzie tak robią. Plus jeszcze na wiosnę warto spojrzeć na temperaturę. Czyli jeżeli tak jak w tamtym tygodniu mieliśmy od godziny 12 24 stopnie, no to nie jest to dobra pora, żeby wyjść na spacer z psem na tą godzinę czy nawet 30 minut, bo pies po prostu jest jeszcze nieprzyzwyczajony do takiego skoku temperatury, więc jak najbardziej jakby też róbmy to z głową i tutaj uczulam przede wszystkim na bieganie, na stawy psów, żebyśmy nie wpadali na pomysł, że nagle siadamy na rower i jedziemy te 10 kilometrów i pies jakby koło nas biegnie, bo no przebiec może przebiegnie, ale z jakim skutkiem, no to jakby później się na pewno przekonamy o tym i to bardzo boleśnie.
Czy to zachowanie dotyczy psów i kotów?
Myślę, że bardziej psów. W większości jednak no w mieście. Koty jednak są niewychodzące. Oczywiście gdzieś poza miastem jak najbardziej, no zaczyna się okres rujowy u samic, więc te samce są też ogólnie bardziej pobudzone. Zauważamy na przykład, że psy lub koty znikają, tak? No bo wiadomo, wychodzą, zew natury wzywa, więc rzeczywiście tutaj jeżeli mamy takiego psa, gdzie na przykład to widać często na osiedlach, w blokach. Jeżeli pojawia się samica z rują, ten pies jest ogólnie sam w sobie dużo bardziej pobudzony, więc jakby tutaj no musimy bardziej uważać, żeby gdzieś nam się nie zerwał. zatrzymywał, żeby gdzieś nie odszedł, nie pobiegł, no bo wtedy jakby tutaj no, są niezbyt fajne skutki szukania później psa, no plus niebezpieczeństwa w mieście, że gdzieś może wpaść też pod samochód pies, który nigdy jakby tutaj nie był puszczany, tak?
Jak rozpoznać, że ten pies jest przeciążony tymi wszystkimi bodźcami albo zmęczony po tym spacerze?
Pies nie może się skupić, tak? Nawet jak idzie i węszy lub w ogóle idzie, to cały czas się tak nerwowo rozgląda. Cały czas jakby, jeżeli go na przykład wołamy, to nie reaguje totalnie na swoje imię, nie reaguje na nasze komendy, czyli na przykład prosta komenda siad nie działa, ciągnie. Jakby bardziej tak ciągnie w nieznanym dla nas celu. On może jakiś ten cel ma, ale dla nas jest on totalnie jakby tutaj nie do rozpoznania. Więc to są takie objawy, gdzie warto zastanowić się, czy na przykład jeżeli spacerujemy po parku, nie wybrać się w jakieś spokojniejsze uliczki, żeby ten pies po prostu odpoczął od tych wszystkich bodźców. Druga sprawa, pojawia się to też w domu, czyli idziemy na przykład na spacer, żeby pies się wychodził. Czyli idziemy sobie te 40 minut, przychodzimy do domu i pies zamiast przyjść i się położyć, to jest cały czas taki pobudzony, chodzi po mieszkaniu, nie może sobie znaleźć miejsca. Bardzo często psy wtedy łapią za zabawkę, że jednak muszą jakby znaleźć ujście tych emocji, no i wtedy jakby najgorzej, jeżeli zaczynamy rzucać wtedy piłką, bo pies jakby jeszcze bardziej nam się nakręca. Trzeba psa przede wszystkim nauczyć spokoju i jakby pokazać mu, że ten spokój to jest to, czego od niego wymagamy, a nie ciągłego takiej aktywności.
Daria Krzepkowska, behawiorysta zwierząt, znana w sieci jako Zrozumieć Pupila, jest w studiu Radia Rzeszów. Robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy z tematem. W studiu Radia Rzeszów Daria Krzepkowska, behawiorysta zwierząt. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy można naszego pupila, psiaka nauczyć grzecznie spacerować wiosną po takim zimowym śnie, tak można powiedzieć, ale wiadomo, zimą te spacery nie są takie długie, wiosną chcemy być dłużej na zewnątrz razem z naszym zwierzakiem. Ja wcześniej rozmawiałam z weterynarzem o to, jakie niebezpieczeństwa czyhają na psy. To są na przykład resztki jedzenia. Czy można nauczyć zwierzaka tego, żeby nie zjadł?
Oczywiście, że można. Przede wszystkim tutaj uczymy takich komend najpierw w domu, ponieważ no wiadomo, jeżeli to jest bardzo intensywny zapach, no to jakby no nie ma szans, żebyśmy w danym momencie powiedzieli nie i pies nie podchodzi. Ja w ogóle jestem za tym, że komenda fujka czy komenda zostaw to jest jedna z podstawowych komend, które ratują niekiedy życie zwierzakowi, bo na przykład no czegoś nam nie zje i no przez to się nie zatruje. Więc jakby od małego trzeba komendy uczyć. To nam też pomaga w domu, jak nam na przykład coś spadnie z blatu, tak, żeby pies nie zjadł. Rzeczywiście jakby na spacerze, jak chodzimy, warto też przede wszystkim, jak już wcześniej wspomniałam, ogólnie obserwować, co zwierzę robi. Czyli jeżeli widzimy, że coś jest wyrzucone, że pies jakby zbliża się w tym kierunku, to lepiej zareagować wcześniej i wydać tą komendę zostaw, czy tą komendę fujka, niż jakby tutaj wydzierać mu to z paszczy. No bo jeżeli zauważymy za późno, no to wtedy jednak te przypadki lądują u lekarza weterynarii na pukaniu żołądka. Czasami jest też tak, że reakcja tej trucizny jest tak silna, że jakby pies jak w momencie zaczyna nam się słaniać na nogach i jest to już zagrożenie życia. Przede wszystkim też trzeba patrzeć, jeżeli chodzimy gdzieś do lasów, czy gdzieś do parków, czy nie ma gdzieś martwych zwierząt, bo teraz akurat bardzo dużo spotykam martwych ptaków, w których już są bakterie, są różne tam jakby niepożądane dla nas rzeczy, więc nawet czasami trzeba uważać, żeby ten pies nie podszedł za blisko i lepiej, żeby się nie zbliżał, nie wdychał tego, nie miał okazji nawet niuchnąć i zostawić tego na nosie, niż później się martwić, czy gdzieś tam jakieś bakterie nie wniknęły do jego organizmu. Niestety też trzeba uważać tam, gdzie są kaczki, bo ludzie bardzo często zostawiają jakiś chleb, ostatnio widziałam nawet jakieś mięso, wszelkie po prostu resztki, które nasz pies podchodzi, chce wąchać, a nie czarujmy się, większość psów po prostu jest psami tak zwanymi śmieciarzami, czyli co się nawinie, to po prostu muszę zjeść.
Chętnie zjedzą.
Tak, dokładnie. Więc jeszcze jakby fajnie, jeżeli możemy zareagować i ten pies w ogóle jakby da sobie wyjąć to z paszczy, ale tu jest drugi, znowu druga strona, jeżeli nie uczymy też, że my podchodzimy i możemy jakby otworzyć psu pysk w każdym momencie,
to jesteśmy na straconej pozycji.
Tak, bo pies jeszcze może nas na przykład ugryźć, nawet nasz własny pies, ponieważ dla niego to jest silna zdobycz, nie da rady, żeby mu to wyciągnąć, więc jakby tutaj przede wszystkim ja bym bardziej zapobiegała, niż później się martwiła po fakcie, więc jakby no uczestniczmy w tym spacerze i patrzmy, co ten pies jednak robi.
A jeżeli są takie słodkie dzieciaki, które chciałyby tego super ekstra pieska dokarmić czymś, co akurat mają przy sobie, on chętnie też pewnie zje.
Na pewno chętnie zje, aczkolwiek jakby ja zawsze zakazuję, jakby żeby ktokolwiek podchodził, głaskał psa i cokolwiek mu dawał. Jeżeli na przykład ktoś ma ochotę, powinien zapytać. Jak widzę, że na przykład dziecko gdzieś tam z watą cukrową, czy z czymkolwiek podchodzi po prostu i bo zobaczyło psa, to wtedy jakby tutaj my uciekamy trochę z tym psem, tak? Odsuwamy się. Ja też nie mogę powiedzieć, że mój pies w danym momencie nie zachce spróbować tego słodycza. Przede wszystkim bym się wykazała rozwagą taką, że nawet jak dziecko chce, to jednak powinniśmy mu wytłumaczyć, że to no nie jest zbyt dobre dla naszego psa. Tym bardziej teraz jest też sporo zwierząt z nietolerancjami pokarmowymi, więc jakby taki kawałek jakiegoś słodycza już, nie daj Boże czekolady, która jest trująca dla psa, może się skończyć tym, że to jest chwilowa przyjemność, a później my przez kilka tygodni będziemy doprowadzali tego psa do porządku, bo nastąpiło bardzo silne podrażnienie układu pokarmowego.
Oprócz trującej czekolady są też trujące rośliny i takie na spacerze również można spotkać, nawet czasami mamy je w domu.
Tak, jest to spory problem, tym bardziej, że to są rośliny dla nas takie jakby na co dzień spotykane, tak? Jest to na przykład bukszpan, jest to bluszcz, są nawet drzewa, czyli na przykład dąb, orzechy, na przykład jak pies chce zjeść patyka, który jest zrobiony z dębu, ta kora nawet jest dla niego trująca, więc czasami warto na przykład nie pozwolić psu gdzieś tam na gryzienie patyków, niż później zastanawiać się, co on zjadł. Przede wszystkim też nie pozwólmy psu wykopywać cebulek, tulipanów na przykład, dlatego, że jest to dla psa trujące i nawet jakby ugryzienie tego może, no wiadomo, dostaje się to do jamy ustnej, do śliny, może powodować silne biegunki, zatrucia i tak dalej. Warto też cały czas patrzeć, czy pies się lubi wypasać, bo na przykład niektóre psy, jeżeli mają jakieś podrażnienie układu pokarmowego, bardzo często jedzą trawę, ale warto na przykład zobaczyć, czy jest to sama trawa, czy na przykład wokół gdzieś tam nie rosną właśnie rośliny, w ogóle na przykład konwalie. Konwalia, piękna roślina, która każdą część ma ściśle trującą dla psa. Jest to zarówno liść, jak i owoc, więc zamiast się martwić, czy pies przypadkiem gdzieś tam nie jest otruty, no to warto to po prostu omijać. Szczerze mówiąc, jakby wiadomo, że pies cały czas węszy. Umożliwmy mu to, ale jakby też w takich bezpiecznych miejscach, czyli najlepiej trawniki. Trawniki, które są gdzieś jakby na uboczach, bo na osiedlach też bardzo często są zatrucia psów przez środki ochrony roślin, gdzie na przykład są drzewka i są spryskane.
Tak, bo trzeba o nie dbać.
Tak, dokładnie. I na przykład w tamtym roku mój własny pies padł ofiarą, bo po prostu zlizał z trawy ten środek. I rzeczywiście jest to nagminnie pojawiające się niebezpieczeństwo na wiosnę.
A pamiętajmy o tym, że konwalie są też trujące dla ludzi i jeżeli wiemy o tym, że są trujące dla ludzi, to tym bardziej też są trujące dla zwierząt. Co z perspektywy behawiorysty jest najważniejsze, żeby taki spacer był dla psa bezpieczny i jednocześnie też zdrowy psychicznie?
Przede wszystkim, tak jak wcześniej mówiłam, zostawmy telefon najlepiej w domu lub schowany, ponieważ wtedy też możemy szybciej zareagować na zagrożenie, tak? Czyli przede wszystkim gdzieś tam, no nie wiem, hulajnogi, rowery. Ten spacer przede wszystkim ma być dla psa, czyli jeżeli pies chce węszyć, bo węszenie bardzo silnie uspokaja też umysł psa, to umożliwmy mu to, a nie róbmy ze spaceru bieganiny, czyli od punktu A do punktu B mam 20 minut i muszę to na przykład przejść, bo spieszy mi się gdzieś tam. Róbmy też na przykład spacery w momencie, kiedy my mamy czas, a nie, że jesteśmy gdzieś tam między zajęciami i po prostu popędzamy tego psa. Fajnie też, żeby spacer dzielił się na kilka etapów, czyli etap, kiedy pies może sobie spokojnie wywęszyć, ale fajnie też na przykład podczas spaceru przez 5-10 minut ćwiczyć sobie podstawy posłuszeństwa, czyli na przykład ćwiczymy z psem takie proste chodzenie przy nodze, gdzieś tam jakiś siad, czy wbrew pozorom takie ławeczkowanie, jak my to nazywamy, czyli siąść sobie na ławce i pozwolić, żeby pies sobie siedział na przykład spokojnie przez 5 minut. Jakby nauczmy go też takiego nic nie robienia podczas spaceru, bo niestety bardzo często przebodźcowanie psów i takie nieusłuchanie, jak my to nazywamy, wynika z tego, że pies nie jest nauczony w ogóle odpoczynku. Czyli my szukamy mu, szczególnie na wiosnę, gdzie pojawiają się piłki, frisbee, sporty, takie jak agility. Po prostu szukamy mu cały czas zajęć. I te psy dlatego też są takie przebodźcowane, bo po prostu jest tego za dużo. To tak jakbyśmy troszeczkę dziecko wysyłali po szkole na każde możliwe zajęcie do godziny 20. I nie byłoby jakby odpoczynku. Więc jakby siłą rzeczy to dziecko też by było troszeczkę przebodźcowane. Zróbmy to z rozwagą i przede wszystkim pamiętajmy, żeby na koniec spaceru psa nie pobudzać. Czyli nie ma na koniec spaceru rzucania piłki, rzucania wszystkiego, tylko zróbmy takie 5-10 minut spokojnego po prostu chodzenia, gdzie pies może robić jakby co chce, tak? Czy ma ochotę węszyć, czy ma ochotę iść, żeby po prostu przyszedł do domu taki wyciszony, a nie, że my przychodzimy z takiego spaceru przebodźcowanego i nagle w domu zamiast spokojnego psa mamy wulkan energii.
To kilka wskazówek na koniec, żeby i pupil, i właściciel pupila byli zadowoleni. Daria Krzepkowska, behawiorysta zwierząt, znana w sieci jako Zrozumieć Pupila, była gościem audycji Na Cztery Łapy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.